Zofiówka zobaczyła śmierć. Zofiówka to jakby aneks do kabatu. Drewniana willa w lesie z dużą oszkloną werandą należała wraz z owym lasem do najmłodszej siostry ciotki Janiny, pani Zofii, służąc rodzinie Mickiewiczów przed wojną za letnisko, a w jej czasie za schronienie, dzięki któremu Niemców niemal nie widzieli, narzekając raczej na częste wizyty głodnych leśnych ludzi, mówiących zarówno po polsku, jak i po rosyjsku. Oboje państwo Mickiewiczowie prowadzili przez całą okupację zajęcia szkolne z czwórką dzieci, wykorzystując fakt niewielkich różnic wiekowych, co pozwoliło przygotować je do powojennego startu do odpowiednich wiekowo klas. Dzięki tym okolicznościom dla kabackich i zofiówkowych dzieci wojna i okupacja miały zupełnie inny wymiar niż na przykład dla dzieci z Warszawy. W Zofiówce było dwóch chłopców, Janusz i Wojtek, którzy zostali w pełni zintegrowani do naszej, w sumie liczącej 7 dzieci, gromadki. Obaj bardzo zadbani, dobrze wychowani, komilfo. Starszy Janusz nieco zarozumiały i przemądrzały, młodszy Wojtek urocze tłustawe dziecko o twarzy amorka, okolonej złotymi lokami, po których w wieku dorosłym pozostała pełna łysina. Po wojnie i z nimi nie utrzymał się kontakt. Wojtek skończył politechnikę, został inżynierem komunikacji, wyjeżdżał na kontrakty do Mongolii i Algierii. Nieco częstsze, choć całkowicie powierzchowne kontakty ułożyły się z Januszem. Po studiach na Wydziale Prawa Warszawskiego Uniwersytetu, ponoć pod wpływem profesora Erlicha, znalazł się w MSZ, by pracować tam do końca i dojść do dyrektorskich i ambasadorskich godności w Argentynie czy w Brazylii. Był to już czas pierwszej Solidarności. Doszło wtedy do sytuacji godnej przedwiośnia. Gdyby ktoś potrafił napisać dzieje baryków naszych dni. Janusz był żonaty z przystojną i wykształconą dziewczyną pracującą swego czasu w Instytucie Spraw Międzynarodowych, a której ojciec był przed wojną oficerem rozstrzelanym w Katyniu. Sędziwa już pani Zofia, opowiadając mi o towarzyskich sukcesach jej synowej w ambasadzie PRL-u, wspomniała o tym, że staruszka matka owej synowej, idąc Nowym Światem w czołówce solidarnościowej manifestacji z okazji 3 maja, została niemal do utraty życia spałowana przez zomowców. Te oba fakty występowały w opowiadaniu zupełnie osobno. Nikt nie próbował ani ich połączyć, ani przeciwstawić. Jak pisał Adam Warzyk, mój guzik jest słuszny. Moja patka nie jest słuszna. Pan Józef Mickiewicz, ponoć potomek wieszcza, co synowie bardzo podkreślali, inżynier pracujący w którejś z fabryk przemysłu zbrojeniowego w Skarżysku Kamiennej, cieszył się w rodzinie niekwestionowanym autorytetem. Również pani Zofia, wykształcona i obyta w świecie, wyróżniała się korzystnie. Kabat to była głęboka polska wieś. Odległa zaledwie o 100 kilometrów od Warszawy, ale zanurzona w morzu chłopskiej nędzy i ciemnoty, o której świadczyć może choćby przykład sąsiadów, donderów, którzy chorą na świerzb i kołtun dziewczynkę za radą babki zielarki na chwilkę wsunęli na desce do pieca po świeżo upieczonym chlebie, by po owej chwili wyjąć trupka. Na tym tle Zofiówka była oknem na nową Polskę, budującą wokół Skarżyska centralny okręg przemysłowy. A kiedy dojechał jeszcze kolejny Markuszewski, brat Janiny i Zofii, wuj Tadeusz, oficer polskiej floty handlowej, to i morzem pachniało. I opowieściom o Gdyni nie było końca. Pełen humoru i swobody bycia, uwielbiany przez dzieci marynarz, ilekroć poszedł do znanych sobie z dzieciństwa lasków, tylekroć wracał z bezskutecznie przez nas poszukiwanymi prawdziwkami. Całą wojnę przepływał w polskiej flocie. Do kraju nie powrócił. Pan Mickiewicz prowadził obserwacje nad pustynnieniem ziemi w tym zakątku Podlasia. Propagował uprawę morwy, Przywoził książki i gazety. W kabacie było kryształkowe radio, ale prąd elektryczny z dynamo maszyny zainstalowanej w napędzanym wodą młynie pojawił się dopiero w czasie okupacji. A przede wszystkim miał czas i zdrowie. Dla nas, dzieci. Wycinał ze sklejki piękne szybowce, które wystrzeliwane z dużych proc długo i fantazyjnie szybowały w powietrzu. Dopiero teraz przyszło mi na myśl, że to one mogły wyznaczyć zawód Ryśkowi. Były też ogniska z harcerskimi atrybutami, wigwamy Indian, w których królował najstarszy z nas wszystkich Sławek, a także zabawy w przebieranie, w czasie których, najczęściej długo nierozpoznawany, występowałem często w dziewczyńskich strojach. Kiedyś, ćwicząc na drewnianym, specjalnie w tym celu ustawionym drążku, usłyszałem z ust pani Zofii jeden z nielicznych, jakie mnie wówczas spotkały, komplementów. Spójrzcie, jaką ten chłopak ma piękną muskulaturę pleców. Do naszych zabaw dołączały czasami panienki z nieodległej Czamrowiny, gdzie na niewielkim mająteczku nad Orzem gospodarzyła inna przyjaciółka mojej mamy, Natalia Pstrągowska. Najmłodsza z trzech córek, o chromej nodze po przebyciu polio, poświęciła się w dorosłym życiu dzieciom cierpiącym z powodu tej choroby. Zyskała zresztą pewną popularność dzięki pogadankom radiowym na te tematy. Mój brat Sławek utrzymywał przed wojną i chyba w czasie okupacji kontakty z pannami Pstrągowskimi. Może kochał się w którejś z nich? Czamrowinę, podzieloną przezornie pomiędzy córki, udało się uratować od reformy rolnej i parcelacji. Na niepodzielonej de facto ziemi gospodarzył mąż najstarszej z nich. Rozmawiałem z nim kiedyś o możliwości zarobkowej hodowli kaczek. Na pewno można było utrzymać tę znajomość, czerpać z tamtej gleby jakąś siłę, może spokój, może wiarę. To jeden z niepodtrzymywanych przeze mnie kontaktów. Widać, nie udaje się uprawianie woltyżerki na dwóch pędzących w przeciwne strony koniach. Spotkałem kiedyś pana Mickiewicza po wojnie, chyba w połowie lat 50., w drodze do Kabatu, kiedy jeszcze most kolejowy w Wyszkowie nie był odbudowany. Szliśmy piechotą po moście drogowym nad Bugiem, a pan Józef opowiadał mi, że pracuje nad badaniami izotopów, które można by wykorzystać do ożywienia stepowiejącej i zamierającej podlaskiej gleby. Wkrótce potem zmarł na białaczkę. Moje dwa przedwojenne pobyty w Kabacie to były prawdziwe lata leśnych ludzi. Grzyby, ryby, jagody, raki, maliny. Wystarczyło wejść do stawu i kobiałką podgarnąć pod brzeg. Co jednak robiło się tylko przy wyjątkowych okazjach, aby wyjąć pół kosza wielkich płoci. Za to wolno było łowić tąże kobiałką piskorze, miętusy, kiełbie, a nawet i szczupaki w strudze powyżej i poniżej stawu. Kiedy naprawiano stawidła i spuszczano wodę ze stawu, na brzegu czekał Żyd z furką, a my wszyscy wybieraliśmy do koszów zaplątane w zielsku ryby. To wtedy natrafiłem na szczupaka, o którym wiedzieliśmy, że jest, bo porywał kaczęta z powierzchni wody, ale którego dotąd nikt nie widział. Kiedy chwyciłem go oburącz za ogon, spiął się jak sprężyna i po chwili leżałem w błocie. Ale wszyscy widzieli, że kiedy trzymałem go w wyciągniętych nad głową rękach, był dłuższy niż ja, 13-letni. Tego szczupaka przy pomocy dorosłych wytaszczyliśmy na brzeg, ale wiele ryb pozostało w zielsku. A kiedy woda zaczęła gromadzić się po naprawieniu stawidła, wypływały białymi brzuchami na wierzch. I trzeba je było szybko grabiami wyławiać i zakopywać, żeby uniknąć potwornego smrodu. Pobliski Lipnik. Niegdyś siedziba Markuszewskich, a za moich czasów resztówka z pięknym domem, ogrodem i lipową aleją, sadzoną ponoć przez starego pana Markuszewskiego, należał do profesora Dąbrowskiego. Był on autorem gimnazjalnych podręczników do matematyki. z których my się uczyliśmy. Chodziliśmy do Lipnika całą gromadą, na maliny i na zabawy z przebywającymi tam na letnisku dziećmi, wśród których był także mały Henio Samsonowicz. Przyszły profesor, historyk, działacz Solidarności, minister. Ostatniego przedstawiciela starszego pokolenia rodu Markuszewskich, pana Kazimierza, byłego komisarza granatowej policji, poznałem już po wojnie, pod koniec lat 50., kiedy jako emeryt osiadł w Kabacie i wiódł samotny żywot. To za jego czasów nieupilnowana wiosenna woda zerwała stawidła, rozmyła groble i pamiętającą pańszczyznę kabacki staw spłynął i odszedł w przeszłość. Podobnie jak tysiące, może setki tysięcy stawów młyńskich w całym kraju, które podzieliły los likwidowanej klasy kułaków. Ludzie przetrwali, stawy nie. Jako aneks do aneksu wspomnieć wypada tajemniczy murowany dom, pobudowany niedługo przed wojną w dziwnym miejscu, w lesie, nieopodal Zofiówki, ale bliżej torów, na zupełnym bezludziu i bezdrożu. Zamieszkało tam samotne żydowskie małżeństwo. Na początku okupacji popełnili oboje samobójstwo. Ruiny fundamentów i ścian porósł już spory las. Tak jak kotlinę po kabackim stawie porastają wysokie olszyny.